Niewiadomska z Radia Katowice zarejestrowała rozmowę z Krystianem Cymermanem, który jak zwykle zadziwia swą przenikliwością sądów i szerokim spojrzeniem na muzyczny świat.
Gość Radia Merkury.
Tomasz Konior powiedział, że zanim pan wszedł do sali, miał pan taki moment zawahania, że to było dosyć duże przeżycie, to, że pan stanął tutaj na tych posadzkach tego istniejącego już budynku.
Pani, to tak szybko wszystko poszło, że ledwo się człowiek oswoił z tą ideą, że coś podobnie cudownego może powstać i to nagle jest, prawda? Także miałem rzeczywiście łzy w oczach, jak wchodziłem po raz pierwszy do sali. Nie mogłem uwierzyć, że udało mu się uniknąć wszystkich problemów, które obserwowaliśmy wspólnie w innych salach koncertowych i to w tych największych na świecie, że to tak mądrze wszystko rozwiązał i w takim tempie to wszystko zostało zbudowane. Naprawdę fenomenalna historia.
Pan namówił Tomasza Koniora do tego, aby odwiedzić sale koncertowe inne w różnych miejscach na świecie, żeby popróbować tej akustyki.
No wie pani, na pewno zobaczyć błędy innych kolegów to jest cenna rzecz, żeby ich nie robić samemu. Ale ja miałem już podobną historię właśnie w Los Angeles, kiedy Ernest Fleischmann dostał w końcu pieniądze na zbudowanie Disney Hall. I zadzwonił wtedy do mnie, bo byliśmy w bardzo serdecznym kontakcie. Ja kilka lat wcześniej poleciłem wtedy SAPK Salonen jako dyrygenta i rok później został szefem tam. Także miałem bardzo sympatyczny kontakt z orkiestrą i dużo zresztą grałem wtedy tam w Hollywood Bowl i tak dalej. I Ernest zadzwonił, mówi, wiesz, mam pieniądze, teraz co dalej? Mówię, no to pojedźmy razem na tournée, objedźmy Azję, Amerykę i zobaczmy, co inni koledzy robili, co jest z tego dobre, co jest złe, czego nie powinno się w żaden sposób powtarzać. No i jacy ludzie rzeczywiście wiedzą o akustyce, bo ta wiedza w latach 80. była jeszcze bardzo prymitywna. Naprawdę największe kraje świata kładły jedną salę za drugą, prawda? Sam przykład Gasteig Monachium, czy katastrofa akustyczna. I sala, która wtedy kosztowała majątek jeszcze, wtedy nawet kosztowała więcej niż ta sala tutaj. Chciałem się tymi ideami podzielić z Tomaszem, a dosyć długo już się tym zajmowałem, bo jak zacząłem jeździć z moim własnym instrumentem, to nagle stwierdziłem, że ja wcale nie gram na fortepianie, ja gram na sali koncertowej. Ta sala jest jak gdyby drugą częścią mojego instrumentu, a ja tego nie rozumiem, prawda? I wynająłem taką norweską firmę Neosonic, z którą zacząłem jeździć po salach europejskich i oni mierzyli, pytali zawsze, a co byś chciał wiedzieć? Ja mówię, ja nie mam pojęcia, mierzcie cokolwiek, bo ja naprawdę chcę pojąć to wszystko. Chcę zrozumieć, dlaczego mój fortepian w jednej sali koncertowej brzmi, a w innej nie i co zrobić, żeby, prawda, ominąć te problemy. Także nabrałem w tych latach ogromnego szacunku do akustyki, do akustyków, do tych niewielu, którzy naprawdę wiedzieli, bo większość akustyków właściwie nie potrafi odpowiedzieć moich pytań.
Jest w tym jakaś tajemnica, jakaś zagadka, jakiś promil prawdopodobieństwa, że to się nie uda niestety.
Jest jakiś dziewiąty zmysł u tych ludzi, którzy naprawdę wiedzą akustycyjnie i muszę powiedzieć, jedną z osób, które najbardziej cenię na świecie i które zresztą uważam jest autorem wszystkich największych sal koncertowych w tej chwili akustycznie świata, to jest właśnie pan Jasu Toyota. Jego Suntory Hall była rewolucją w akustyce. Zbudowana 2 lata później Kitara Hall w Sapporo jest do dziś dla mnie chyba najlepszą akustyką, jaka jest na świecie w tej chwili. Także tutaj chciałem koniecznie, żeby Tomasz poznał tego człowieka i żeby może się uda go tutaj, prawda, ściągnąć. No i to się Tomaszowi udało.
W Polsce sensacja, powstał model akustyczny. Yasushisa Toyota powiedział, że gdyby wiedział, jakie wzbudzi zainteresowanie, to domalowałby tym laleczkom oczka i buźki, że to byłoby może urocze. Sam był zdziwiony, że tak bardzo ludzie się tym interesują. I to też jakoś wpływa, prawda, chyba w ogóle na ludzi, na melomanów, że zaczynają sobie zdawać sprawę z wielu innych rzeczy, nie tylko z tego, że muzyka jest piękna.
Zdają sobie sprawę, że to jest wiedza, która jeszcze ciągle nie jest zgłębiona, że jest naprawdę bardzo mało osób na świecie, którzy to czują i wiedzą, co dalej zrobić. I że jest to, no, niezwykły cud że taka sala mogła powstać i że ma taką akustykę. A przy tym, co właśnie bardzo cenię u Tomasza, to połączenie estetyki ze stroną praktyczną. On tutaj nie zrobił żadnych kompromisów estetycznych, prawda? Wprost przeciwnie.
Zachwycił się pan, prawda?
Estetycznie, prawda? Ta sala jest przepiękna.
Thank you.
często mamy taki problem, że nie potrafimy śmiało myśleć, że nie mamy takiej odwagi, żeby sięgnąć po najlepsze wzory, po najlepszych ludzi. W przypadku tej sali udało się. Czy ma pan poczucie pewnego szaleństwa, jak na nasze warunki, jak na nasze zwykłe ambicje codzienne?
Moim marzeniem było nie to, żeby coś zmienić tutaj w projekcie, czy wymądrzać się, prawda, czy podawać jakieś rzeczy, które się powinno zrobić. Ja chciałem po prostu dodać Tomaszowi wiary w siebie, bo po tym już co zrobił w tej pierwszej sali, jak to zrobił, z jakim profesjonalizmem podszedł i zresztą cała jego ekipa, bo ja poznałem wtedy całą jego grupę, 19 osób, które wtedy pracowały nad salą koncertową w Akademii. To jest fantastyczna ekipa i rzeczywiście znakomici ludzie, także chciałem troszkę, żeby zrozumiał, że to nie jest jakieś małe biuro gdzieś w jakimś kraju trzeciego świata, że my naprawdę możemy dzisiaj już konkurować z tymi największymi na świecie i że tu może powstać sala, która nie jest tylko dobra, może powstać sala, która będzie jedną z najlepszych na świecie. I muszę pani powiedzieć, powtarzam to zdanie już po raz któryś, ale ani Londyn, ani Paryż, ani Bruksela, ani Madryt, ani Rzym, ani nawet Berlin nie mają takiej sali. Jest trochę dobrych, starych sal, prawda? Musikverein jest przepiękna, Koncertgebouw w Amsterdamie jest przepiękna. Jest trochę dobrych, mniejszych sal, bo im mniejsza sala, tym łatwiej ją zbudować, prawda? Im człowiek robi większą salę, a tu jest kubatura jednak duża, tak na dobrą sprawę, to Tomasz mógłby tu wsadzić i 3000 ludzi do środka, bo jest niesamowicie wygodne są siedzenia, przejścia. Japończycy, którzy przyjechali wczoraj, obejrzeli to, powiedzieli, no wiesz, ale u nas w Century Hall nie ma tyle miejsca, nie możemy tak wygodnie siedzieć jak tutaj. Także ta kubatura jest dosyć duża i że to się udało i akustyka została rzeczywiście tak profesjonalnie potraktowana tutaj, no to jest kolosalny sukces.
I też nieprawdopodobny moment w historii orkiestry, bo orkiestra, jak powiedział Wojciech Kilar, od wojny się tułała po różnych miejscach, nie miała swojego domu.
Tak, tak, to jest świetny zespół, który ma dużo zapału i oczywiście dużo profesjonalizmu. Ale muszę powiedzieć, podziwiam, że jeszcze w ogóle grają po tej sali, prawda, w której pracowali przez ponad 20 lat, bo to była straszna akustyka. To była akustyka tworząca złe nawyki, akustyka, która, no nie było nic innego. To był już sukces wtedy, że tą salę w ogóle dostali, ale w tej chwili możemy pójść do przodu i już nie zadawalać się czymś średnim albo czymś dobrym, ale możemy rzeczywiście zbudować rzeczy, które są najlepsze na świecie. Nic nie stoi na przeszkodzie.
Pan sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo tutaj w Katowicach na pana czekamy. Trudno było się przedrzeć nawet w to ciche miejsce, żeby porozmawiać chwilę. Jak pan to odbiera? Czy to jest dla pana również jakaś taka sentymentalna sytuacja?
No, oczywiście. Bardzo serdeczny kontakt tutaj był z całym zespołem. Zresztą kupę kolegów gra ze szkoły. To jest tutaj jak w domu. Także byłem szalenie wzruszony i był to cudowny okres teraz, te 2 tygodnie, ich turnę i sam fakt, że z jednego koncertu na drugi grali coraz lepiej, że mogliśmy bez końca pracować nad tym, że jeszcze dzisiaj mieliśmy próbę, prawda, po właściwie już 2 tygodniach grania i próbowania tego utworu i że ten Brahms brzmi no tak, jak grają orkiestry światowe dzisiaj, prawda.
Nie wszyscy wejdą na koncert inauguracyjny w nowej siedzibie NOSPR-u, ale na pewno sięgną po ten pierwszy koncert fortepianowy Brahmsa, żeby sobie utwór przypomnieć. Dlaczego pan go kocha? Dlaczego warto go posłuchać? Wszyscy są ciekawi.
Wie pani, no kocham każdy koncert, który gram. Także akurat w tej chwili miałem Brahmsa. Chciałem właściwie zrobić to prawe wykonanie Gienka Knapika, który napisał fantastyczny koncert na otwarcie. Ja niestety nie zdążyłem z moją pracą, dlatego że planowanie nasze jest no 3-4 lata naprzód, prawda? Godząc się na ten koncert, zresztą prowokując Gienka, żeby to w końcu napisał, bo my mówimy o tym koncercie już od 20 lat, wiedziałem, że do dyspozycji mam właściwie 22 dni, także to jest troszkę niemożliwe, żeby to zrobić. A Gienek jeszcze zrobił utwór, który jest 2 razy dłuższy od koncertu lutosławskiego i 4 razy trudniejszy i na chór, i orkiestrę, i tak dalej, więc mogłem albo powiedzieć, że na samym początku, że tego nie zrobię i wtedy być może Gienek by tego koncertu nie napisał, albo przynajmniej trzymać cały czas tą atmosferę i łudzić się, że może jednak dam radę. Nigdy w życiu nie pracowałem tak intensywnie, jak tego lata w lipcu pracowałem po 18 godzin dziennie, mimo że wiedziałem, że prawdopodobnie nie dam rady tego koncertu zrobić. ale chciałem zrobić wszystko, by sobie niczego nie zarzucić później, że nie wykorzystałem każdego dnia.
Ten utwór nie zginie. Będzie miał swoją historię z Christianem Zimmermanem w partii fortepianu.
Cieszę się bardzo, że włożymy go teraz w sezon. To znaczy, co by się stało, gdybyśmy go grali tylko tutaj na otwarciu, zagralibyśmy raz i koniec, prawda? I potem znowu zdobycie tego momentum, żeby to szło dalej, byłoby bardzo trudne. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że gramy to w przyszłym roku na otwarcie sezonu. Później mam nadzieję, jadę w tym celu do Warszawy pojutrze, że tam to powtórzymy na warszawskiej jesieni. A mam już całą grupę kontrahentów, zresztą są tutaj dzisiaj i z Anglii, i z Francji, z Japonii, z Włoch, z Belgii, którzy są zainteresowani, żeby ten koncert wpisać teraz w następny sezon. To bym bardzo chciał, żeby pojechać z zespołem i przedstawić ten utwór, tak jak to zrobiliśmy z Witoldem Duzewskim, jego koncertem fortepianowym, że jeździliśmy później miesiąc po miesiącu, prawda, do różnych sal koncertowych, do różnych orkiestr. I robiliśmy te prawykonania wszędzie na całym świecie.
Proszę pozwolić, że zapytam pana jeszcze ogólnie o świat muzyki, bo ma pan swoją długą perspektywę, patrzy pan na to z różnych stron, chętnie wyraża opinie na temat tego, co się dzieje w świecie muzyki i w internecie, w różnych sferach. Co się stanie z muzyką? Czy ocaleje taka muzyka dla koneserów, taka, której słuchamy w skupieniu? Czy tak to będzie, że ten świat muzyki się z czasem poszatkuje, że będziemy gdzieś z głośników komputera słuchać najpiękniejszych utworów? Jakie pan ma nadzieje czy obawy związane z tym procesem?
Tu jest bardzo wiele faktorów. Zawsze był ten podział, znaczy zawsze, przynajmniej w zeszłym stuleciu, był ten podział muzyki z konserwy, prawda? Przez te nowo powstałe media typu radio, typu płyta, później compact disc, a tej muzyki żywej. Ja zawsze już miałem problem z tymi mediami, dlatego że dla mnie muzyka żyje. Ja potrzebuję absolutnie feedback do tworzenia tej muzyki. Dla mnie muzyka w studio jest nieżywa. Ja nie mam komu się oświadczyć. Nigdy nie byłem zadowolony z ani jednego mojego nagrania, muszę pani szczerze powiedzieć. Także w którymś momencie przestałem robić nagrania, bo sobie zdałem sprawę właściwie, że jesteś niezadowolony. Dlaczego to robisz? Dla kariery? Po co? I w 92 roku było ostatnie nagranie płytowe, solowe i później robiłem już tylko koncerty z orkiestrą, bo jednak przy koncertach z orkiestrą jest taka namiastka publiczności w postaci tej orkiestry, prawda? My gramy dla nas. Już jesteśmy grupą, która nie tylko gra, ale też odbiera tą muzykę. i przez ten odbiór dalej ją kształtuje. Także ten warunek powstawania muzyki, powstawania interpretacji jest dany w tym momencie. Stąd te koncerty z orkiestrą. No w tej chwili znowu wracam do recitali, znowu wracam do programów, które całe życie chciałem grać, a zawsze się bałem, typu czy ostatnie sonaty Beethovena. To był ostatni sezon. Po 25 latach strachu w końcu się zdecydowałem na ten sezon i była to kolosalna przyjemność i satysfakcja właśnie granie tego Beethovena, gdzie już dzisiaj patrzę na Beethovena jak na młodszego kolegę, bo przecież on już nie żył w moim wieku, prawda?
A ten internet rzeczywiście nam odbierze taką radość z posiadania płyty, która jest jednak chyba czymś lepszym, prawda?
Niż jakieś... Wypełnia inną lukę. Internet jest kolosalną szansą dla młodych muzyków w sensie pokazania się, kariery i tak dalej. Internet jest też kolosalnym niebezpieczeństwem, ponieważ no, niestety na tej ziemi nie tylko dobrzy ludzie mieszkają, ale miałem teraz historię taką w Paryżu, ktoś nagrał próbę, a wie pani, na próbie generalnej nie gram za głośno, nie gram nawet wszystkich nut po to, żeby nie zepsuć fortepianu na wieczór. Fortepian już był przygotowany, więc grałem sobie tak mezzoforte. I ta osoba puściła to na YouTube jako koncert. I dopiero dostaję telefon z Japonii od kolegi, który mówi, wiesz, coś jest nie w porządku. Miałeś fantastyczne recenzje w Paryżu, a grasz jak świnia, no. Więc ja posłuchałem tego i nagle zdaję sobie sprawę, to jest próba. Jest co dziesiąta nuta grana, prawda, niektóre fragmenty wypuszczone zupełnie po to, żeby nie zepsuć instrumentu na 4 godziny przed koncertem. Niestety to jest też internet, prawda? Nie ma jakiejś takiej zdrowej kontroli tych faktorów. Ludzie się mogą podszywać pod innych. Ktoś ukradł moje adresy Facebooka. Przecież przez lata całe ktoś korespondował jako ja. Ja teraz złożyłem te Facebooki, ale od roku nie miałem czasu zajrzeć do niego, bo mnie po prostu to nie interesuje. Moim marzeniem jest muzyka, a nie jakieś social media. Przyjaciół wolę takich na co dzień, prawda? I mam tych samych od 40 lat.
Rozmawiałam jakiś czas temu z panem profesorem Andrzejem Jasińskim, który jest panu bliski. Mówiliśmy o Chopinie po konkursie chopinowskim i on powiedział takie sympatyczne, myślę, zdanie. Nie słuchajcie Chopina przy siekaniu pomidorów. Czy pan by się pod tym podpisał? Czy rzeczywiście powinniśmy szukać takich chwil, gdzie jesteśmy tylko my i muzyka?
Widzicie pani, to jest właśnie to niebezpieczeństwo kompaktu dysku albo internetu, że on jest zawsze i wszędzie i możemy to włączyć pomiędzy jedną a drugą rzeczą. To cudowne, co oferuje koncert, właśnie ta świętość tej muzyki się wchodzi i jest ten czas, który zdecydowaliśmy się poświęcić na to. Nie możemy nic innego w tym momencie zrobić. Jesteśmy razem. Wzajemnie na siebie wpływamy. Jest taka psychoza masy i powstają rzeczy niesłychane zupełnie. Bo dla mnie jest to uskrzydlenie. Ja robię rzeczy na koncercie, których nigdy nie ćwiczyłem w domu, gdzie nawet nie myślałem w domu, że w tym kierunku kiedyś pójdę. I ten koncert jest dla mnie takim samym zaskoczeniem często, jak dla publiczności, bo ta publiczność współtworzy ten koncert. Także mnie się wydaje, że koncert nigdy nie zginie jako forma, bo ludzie po prostu chcą być razem. I teraz jeszcze w dobie komputerów, w dobie tego, że każdy gdzieś tam pracuje, siedzi przed ekranem i jest sam. To bycie wspólne, proszę zobaczyć, kino się odrodziło. Potrzebujemy tego kontaktu i w tym kontakcie z następnym człowiekiem, z bliźnim, powstają niesłychane rzeczy, powstają symbiozy, powstają zjawiska psychiczne, których normalnie przy internecie, czy przy kompaktdysku, czy nawet przy radiu, no nigdy nie przeżyjemy.
Thank you.
Rozmowie Ewy Niewiadomskiej z Krystianem Cymermanem towarzyszyła muzyka. Były to fragmenty z pierwszego koncertu fortepianowego D-moll Johannesa Brahmsa, tego właśnie wykonanego w Katowicach. Krystianowi Cymermanowi towarzyszyła orkiestra berlińskich filharmoników pod dyrekcją Simona Rattla.